Bracia i siostry, chciałem was uprzedzić, że nie mam zegarka dzisiaj na ręki. Że jeśli nabożeństwo się przeciągnie i obiad będzie trochę później, to no to nie moja wina. To wina tej właśnie złamanej ręki. A zanim będziemy czytać Boże Słowo, chciałbym bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich tych, którzy oglądają nas dzisiaj na online, a jest ich sporo, a wiemy, że powiedzmy ci, którzy wyjechali z naszego zboru i na uroczystość ślubną, a też i braci, którzy pracują w Niemczech, też pewnie nas dzisiaj oglądają. Na pewno nas ogląda siostra Świerszczowa, dlatego też serdecznie ją pozdrawiamy z tego miejsca. Mam nadzieję, że moja małżonka też ogląda. I chciałem taki ładny komplement powiedzieć, że po 40 latach doceniam jej pomoc przy ubieraniu się, przy myciu, przy krojeniu chleba i tak dalej, i tak dalej. Jestem jej głęboko za to wdzięczny, że pomaga. Ale też cieszę się, że możemy dzisiaj razem tutaj być i parę osób, szczególnie Pan Bóg kładzie na moje serce, bo wiem, że siostra Helena Stępniewska wróciła ze Stanów Zjednoczonych. Siostro, witamy Cię. Tęskniliśmy za Tobą i witamy Cię bardzo, bardzo serdecznie w naszym zborze. No, dziękujemy serdecznie. Tak, cieszymy się z tej społeczności. Jest też z nami z Ukrainy. Dawno nie była siostra Alona, tak? Alona, pokaż się na mamę. To jest siostra Alona, tak? Jest z nami. Cieszymy się, że Pan Bóg też zachowuje jej życie. Chociaż powiedziała mi, że będzie musiała wyjechać niedługo na Ukrainę. Ale będziemy się modlić, żeby znowu wróciła do Kołobrzegu. A jeśli dobrze zobaczyłem, że nabożeństwem jest z Niemiec, siostra Halina, tak? Witamy serdecznie siostrę. I z pracy swojej wróciła siostra Magdalena Sień, tak? Witamy cię siostro, tak? Cieszymy się, że jesteśmy dzisiaj razem zgromadzeni na tym miejscu i że będziemy wspólnie razem mogli słuchać Bożego Słowa. Bardzo dziwne dzisiaj słowo wybrałem i chcę oddać, chociaż wierzę, że o bardzo ważnej rzeczy chcę mówić, bo tak jak mówimy, chcemy mówić o naszym życiu. Chcemy mówić o naszym życiu. Pan Bóg czasem ostrzega nas przed pewnymi rzeczami. Pan Bóg w jakiś sposób troszczy się o to, abyśmy nie weszli na jakieś złe tory w naszym chrześcijańskim życiu. I dlatego też wybrałem dzisiaj temat, bo chcę mówić na temat faryzeuszy. I dodam jeszcze chrześcijańskich faryzeuszy. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, czy tacy ludzie są, czy nie, ale dzisiaj będę chciał na ten temat trochę więcej powiedzieć. Jeśli macie Nowe Testamenty, otwórzcie Ewangelię Łukasza, 12 rozdział. Chciałbym przeczytać pierwsze trzy wersety. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, pierwsze trzy wersety. Są to słowa, których Pan Jezus Chrystus przemawiał do tłumu. Jest tam powiedziane tak. A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż się nawzajem deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich, strzeż się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy, bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co nie stałoby się wiadome. Dlatego, co mówicie w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptane, będzie rozgłaszane na dachach. Nie wiem, jak to zabrzmiało, ale w tamtych czasach, kiedy Jezus wypowiedział to słowo, wierzę, że nastąpiło wielkie, wielkie poruszenie wśród tych wszystkich, którzy słuchali Jezusa Chrystusa. Wypowiedzi Jezusa na temat faryzeuszy musiały naprawdę brzmieć sensacyjnie w uszach ludu, a już nie wyobrażam sobie, jak działały na uszy tych, których te słowa dotyczyły. Pan Jezus Chrystus ostrzegał swoich słuchaczy, by strzegli się kwasu faryzeuszy, to jest obłudy. I to pewnie ludzie przeżyli szok. Jak to? Ci, którzy mają się za religijnych ludzi, ci, którzy są dla nas wzorem, ci, którzy pokazują nam, jak żyć religijnie, w jaki sposób prowadzić swoje życie, ci mieli być ludźmi obłudnymi? A jak to bardzo, bardzo mocno musiał dotykać tych, którzy właśnie byli faryzeuszami? Jakże wzburzyli się w tym momencie, jakże byli pełni zagniewania z powodu tego, co Jezus Chrystus w publiczny sposób, tak bez ogródek, do wszystkich ludzi mówi. Takie wielkie tłumy były zebrane, że nawzajem się deptali, a Jezus wykorzystał ten moment i mówi rzecz, która bardzo źle brzmiała w uszach tych, których te rzeczy dotykały. Ale to samo ostrzeżenie Pan Jezus powtórzył później w gronie swoich uczniów, w tym mniejszym gronie, gdy przeprawiali się łodzią na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego i wtedy, tak jak czytamy w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, 6 wersecie, wtedy mówi do nich tak: miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i sadyceuszów. Wiecie, w czasach Jezusa stronnictwo faryzeuszy cieszyło się wielkim poważaniem. Cieszyło się naprawdę wielkim mirem i estymą. Ci ludzie nie tylko byli szanowani i poważani wśród swoich współrodaków, ale rzeczywiście stanowili elitę godną naśladowania w religijnym rytuale i w religijnej pobożności. Tytuł faryzeusz nobilitował w społeczeństwie i był powodem do dumy dla tej kasty ludzi. Nawet apostoł Paweł już po swoim nawróceniu wspomniał, iż jest faryzeuszem i synem faryzeuszy. I kiedy broni swojej godności apostoł Paweł przed fałszywymi braćmi, pisze do Filipian takie słowa. Filipian 3 rozdział, werset 4 i 5. Chociaż ja mogłem pokładać ufność ciele, jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia 7 z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, a co do zakonu faryzeusz. I dziwić się możemy, co się stało, że słowo faryzeusz nabrało zupełnie odmiennej oceny, zupełnego innego postrzegania. Czegoś, co było niegdyś chlubą i zaszczytem dla niektórych, teraz to słowo kojarzy się jako słowo obraźliwe, jako słowo zdecydowanie negatywne. I tak mnie dzisiaj też odbieramy. Kiedy ktoś powiada, ty faryzeuszu, to raczej nie odczuwajmy tego jako komplement pod adresem tej osoby, tak nazwanej. I chyba się z tym zgodzimy, prawda? Kto chciałby być nazwany faryzeuszem? Kto chciałby powiedzieć, usłyszę to, ty faryzeuszu, tak? Kiedyś to był zaszczyt, teraz coś się zmieniło. Teraz jest to coś negatywnego, coś, co uwłacza godności człowieka. Dlaczego dziś wspominamy tę kastę ludzi? Można by rzec, że czasy już dawno minęły i kiedy ci ludzie żyli i byli na świeczniku, ci ludzie zasiadali w Radzie Najwyższej, byli przywódcami religijnymi innych narodów, ale te czasy dawno minęły. Jednak wciąż słyszymy o faryzeuszach i to słowo weszło do słownika polskiego. To, co było tylko kiedyś znane w Izraelu, to, co używano, tego tytułu używano w Izraelu, teraz rozpowszechniło się niemalże w wszystkich językach i w wszystkich językach mamy to właśnie słowo faryzeusz, faryzeusze. Wciąż słyszymy o faryzeuszach, może nie tych z kart Nowego Testamentu, ale żyjących współcześnie, zasiadających w różnych gremiach społecznego życia. I nie dotyczy to tylko Kościoła. Nie dotyczy to tylko Kościoła. Mamy faryzeuszy w każdej dziedzinie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i tak dalej. Ale w Kościele również. W Kościele również. Niestety Kościół również nie jest wolny od ludzi, których możemy śmiało nazwać faryzeuszami. Nie ze względu na pochodzenie, nie ze względu na wykształcenie, znajomość pisma, ale raczej na cechy charakteru i sposób widzenia siebie samego, jak też oceniania innych ludzi przez właśnie tych ludzi. O faryzeuszach Pan Jezus wypowiada się bardzo negatywnie. Oczywiście nie unikał kontaktu z tymi ludźmi. To są dwie inne rzeczy. Czasem o kimś mamy złe zdanie, ale nie musimy ich koniecznie unikać. Pan Jezus Chrystus miał o nich bardzo negatywne zdanie, ale nie unikał kontaktu z tymi ludźmi. Bywał nieraz w ich domach, nie stronił od rozmowy z nimi. Z tymi, którymi się spotykał, zawsze miał słowo do nich, dlatego że doskonale znał ich wnętrze, znał ich serca, znał ich po prostu na wylot i czasem te rozmowy przynosiły określony skutek. Oczywiście Pan Jezus Chrystus nie był obłudnikiem i nie omieszkiwał wskazywać ich na ich obłudę, na ich zakłamanie, na pychę, na samozadowolenie z trybu życia, jaki ci ludzie prowadzą. Bracia i siostry, niemalże cały 23 rozdział Mateusza, gdybyśmy chcieli do niego zaglądać, opisuje mowę Jezusa skierowaną przeciwko faryzeuszom i uczonym w Piśmie. Mowa i język, jakiego używa Jezus Chrystus pod ich adresem, może zaskakiwać swoją ostrością i swoim tonem. I z pewnością nie jest to mowa taka miła, ale daleka ona jest od mowy łagodnej i przyjemnej dla ucha. Zresztą nie pierwszy raz faryzeusze musieli wysłuchać tego rodzaju cierpkich słów. Wcześniej, jak pamiętamy, Jan Chrzciciel, kiedy widział ich obłudę związaną z chęcią uzyskania chrztu, nazywa ich plemię żmijowe. Plemię żmijowe. Co takiego złego w postawie faryzeuszy, że Pan Jezus Chrystus i chociażby Jan Chrzciciel tak ostro występowali przeciwko tej grupie ludzi? Jezus nazwany był przyjacielem grzeszników, to pamiętamy. Przyjaciel grzeszników i celników, ale nigdy nie był kojarzony z tymi religijnymi ludźmi, czy też nie był nazwany przyjacielem faryzeuszy, mimo że podobnie jak ci, często ludzie nazywali Jezusa rabbi, czyli nauczyciel. Chciałbym, abyśmy dzisiaj przypatrzyli się i rozważyli kilka cech charakterystycznych dla tych ludzi zwanych faryzeuszy tamtych czasów, gdyż kiedy żył Pan Jezus Chrystus, ale też jednocześnie dostrzegli te cechy, które dzisiaj są przepisywane tak zwanym chrześcijańskim faryzeuszom. Kiedy słyszymy dziś słowo faryzeusz, to natychmiast kojarzy nam się to słowo z takimi złymi cechami jak obłuda, jak fałsz, jak zakłamanie, jak wyniosłość czy pycha. Jakie zachowanie tych ludzi spotkało się z największą krytyką naszego Pana? Kiedy otworzymy Ewangelię Mateusza, 23 rozdział, to tam czytamy w wersecie 2 i 3 coś, co przede wszystkim Pan Jezus Chrystus zarzuca faryzeuszom. I powiada w ten sposób. Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie. Ale według uczynków ich nie postępujcie, mówią bowiem, a nie czynią. Zwróciliście uwagę? Mówią bowiem, a nie czynią. Co jest łatwiej, mówić czy czynić? Oczywiście zawsze jest łatwiej mówić niż czynić. I takimi byli faryzeusze. Głównym zarzutem Jezusa było nie to, że oni źle nauczali, czy uczyli czegoś niedobrego, ale to, że mówili, a nie czynili. Ci ludzie chętnie nauczali innych, ale sami nie chcieli czynić tego, co wynikało z tego nauczania. Nawet jednym palcem nie chcieli kiwnąć w tymże kierunku, jak mówi Jezus Chrystus. Czy to problem tylko tamtych ludzi? Jakże więc wiele można zdziałać, kiedy Ewangelia jest głoszona, aby rzeczywiście ludzi pozyskiwać, ale jeśli Ewangelię zwiastują ludzie, którzy nie czynią i nie żyją według Ewangelii Bożej, nie żyją według jej skazań, to mamy wtedy tragedię. Czasem mówimy, że jest 5 Ewangelii, prawda? Nie 4, 5. Ta 5 to jest życie człowieka wierzącego. Czy jednak rzeczywiście głosimy Ewangelię swoim życiem, bracia i siostry? Czy ludzie obserwując nas, a chcę zapewnić, że obserwują nas bardzo uważnie, czy są zbudowani naszą postawą, charakterem, sposobem życia? Czy wprost przeciwnie, jesteśmy dla nich przeszkodą, a nawet czasem zgorszeniem albo takim antyświadectwem życia chrześcijańskiego? Jak więc wtedy mogą się nawrócić? Jak też mogą podążać za Bogiem, skoro tylko słyszą, ale nie widzą wykonania w nas tego, co o czym człowiek wierzący czasem powiada? Czy więc faryzeusze zachowywali się wobec innych źle? Czy prowadzili przed ludźmi gorszące życie? Problem leży o wiele głębiej, niż to było widać. Nikt bardziej jak faryzeusze nie dbał o swój zewnętrzny wizerunek. Pewne rzeczy chcieli ukrywać, chcieli tylko pokazać coś, co jest na zewnątrz. Bardziej niż Bogu chcieli podobać się ludziom. Bardziej niż Bogu chcieli podobać się ludziom. Czasem również strach przed ludźmi zamyka nasze serce. Chcielibyśmy lepiej wyglądać nawet przed innymi niż przed samym Panem Bogiem. I to właśnie było cechą faryzeuszu. Zależało im, aby ich podziwiano, zauważano, szanowano jako zacnych, sprawiedliwych, dobrych na wskroś religijnych ludzi. Ale była to tylko zewnętrzna zewnętrzna powłoka. W czasach komunistów mówiono o niektórych komunistach, że są jak rzodkiewka. Pamiętacie dlaczego? Bo z wierzchu były czerwone, a w środku biali. Także tak to też wyglądało też i z faryzeuszami. Jednak Jezus demaskuje taką postawę, powiadając w ten sposób. Wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzel szat swoich. Lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabbi. A w innym miejscu Jezus przestrzega swoich słuchaczy, powiadając w ten sposób, baczcie też, abyście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano, inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ludzie ich chwalili. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. To jest właśnie cecha. Pokazać się ludziom, ale być nieszczerym wobec Boga. I taka religijność i pobożność była jedynie na pokaz, by ludzie widzieli, podziwiali ich religijne gesty. Ale Jezus, który zna serce każdego człowieka, więcej widzi każde dotknięcie się tego, co mamy w środku, tego, co rzeczywiście jest w naszym środku, widzi wszystko bardzo wyraźnie. Wtedy Jezus powiada do tych ludzi w ten sposób. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść najpierw wnętrze kielicha, aby to, co jest wewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobnie jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, a wewnątrz są pełne trupi kości i wszelkiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Gdyby to pismo Jezus skierował, czy to mowę skierował do mnie, czy do ciebie, jak byś się czuł, bracie i siostro? Jak byś się wtedy czuł? O, byś był zadowolony, prawda? Powiedział, o, dziękuję ci, Panie, że zwróciłeś na to uwagę. Już teraz będę starał się czynić dobrze. Będę takim, że tak jak na zewnątrz, takim będę też i wewnątrz. Ale człowiek takim nie jest. To, co widoczne na zewnątrz, bardziej mu sprzyja i to o to dba, niż to, co kryje się w jego sercu. To, co widoczne na zewnątrz, może jednak zupełnie różnić się od tego, co jest wewnątrz. Ale właśnie to, co jest wewnątrz, co jest ukryte i niewidoczne dla ludzkiego oka, świadczy o człowieku, a nie to, co jest na zewnątrz człowieka. Chciałbym, abyśmy się przyjrzeli kilku negatywnym cechom, które odzwierciedlają prawdziwe oblicze faryzeuszy i tych z czasów Jezusa, i tych z czasów obecnych. Po pierwsze, możemy dostrzec zamaskowaną pychę. To jest pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy. Zamaskowana pycha. Jak wiemy, pycha jest pierwszym grzechem, jaki pojawi się jeszcze zanim ziemia powstała. To właśnie w niebie archanioł zwany Jutrzenką chciał zrównać się z Bogiem. Sprawił to właśnie, że wyniósł się ponad niebiosa. Jego pycha popchnęła go do tego momentu, kiedy chciał zrównać się z Najwyższym. Niestety ten okrutny grzech za sprawą właśnie Jutrzenki wszedł również na świat. Nasi prarodzice uwierzyli kłamstwu szatana, iż mogą być jako bogowie i zapragnęli tego, by zjeść zakazany owoc. Biblia nie tylko ostrzega, iż pycha kroczy przed upadkiem, jak pamiętamy, ale też wyraźnie naucza, że Bóg pysznym się sprzeciwia. Bóg pysznym się sprzeciwia. I to był powód, dla którego Pan Jezus tak ostro sprzeciwiał się faryzeuszom. Ci byli zawsze traktowani w jakiś szczególny sposób przez ludzi, ale oni z kolei, kiedy patrzyli na ludzi, zawsze patrzyli na nich z góry. Czuli się lepsi od innych, bardziej duchowi, upoważnieni, by pouczać innych. Oczywiście w ich uszach i w oczach tych ludzi ten tłum zawsze był gorszym tłumem, zawsze był tłumem przeklętym. I to dzisiaj jest problem nawet i wielu chrześcijan, którzy uważają się za bardziej duchowych, znacie takich, ci powie, o, my jesteśmy na wyższym poziomie duchowym od innych, wywyższają się, chełpią się głębszym poznaniem Boga, mamy większe poznanie, głosimy pełniejszą Ewangelię, mamy lepsze dary duchowe, dary Ducha Świętego i tak dalej, i tak dalej. Są dzisiaj ludzie, którzy potrafią na innych chrześcijan i na innych ludzi patrzeć z góry. Do zafascynowanych mową Jezusa, sług arcykapłanów i faryzeuszy, gdy zdają relację z tego, co Jezus naucza, faryzeusze powiadają tak. Czy i wy daliście się zwieść? Czy ktoś z przełożonych albo faryzeuszy uwierzył w Niego, to znaczy w Chrystusa? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. Czy zwracaliśmy uwagę na to, jak nazywają faryzeusze innych ludzi? Nazywają ich motłochem. Wydaje mi się, że to nie jest komplement, prawda? Nie jest to komplement adresowany do zwykłych ludzi, ludzi, którzy być może są szczerszymi od faryzeuszy, ale faryzeusze w ten sposób o nich wypowiadają. I to jest powód do ich chluby, pychy, do samowywyższenia. Motłoch nie zna zakonu, my go dobrze znamy. Pycha jednak zaślepia oczy człowieka, deformuje jego umysł, prowadzi jedynie do upadku, jak mówi Boże Słowo. Apostoł Paweł, przemawiając do Żydów w Antiochii Pizdyjskiej, mówi o Chrystusie tak, posłuchajcie. Mieszkańcy Jerozolim bowiem i ich przełożeni nie poznali Go, czyli Chrystusa, i przez skazanie Go wypełnili słowa proroków czytane w każdy sabat. I to jest dopiero ślepota. Czytać o czymś każdy sabat i zrobić coś odwrotnego niż to, o czym mówiło czytane słowo. Czy to nie zaślepia oczu? Czy pycha nie zaślepia oczu? Wydaje się człowiekowi, że wie lepiej, że może postępować według własnego rozumu, nie ufając Pismu Świętemu. Ale czy dzisiaj nie mamy takich ludzi, którzy co niedzielę głoszą, a też innych, którzy co niedzielę słuchają i pozostają nadal ślepymi, głuchymi na to, co mówi Boże Słowo? Chrześcijańscy faryzeusze wolą trzymać się własnych doktryn, nauk, przeświadczeń i zwyczajów, nawet i wtedy, kiedy one nie wypływają z nauki kart Pisma Świętego, albo co gorsze, są im przeciwne. Chrześcijański faryzeuszy nie może zmienić stan Bożego Słowa, tego prostego słowa. Mają swoje racje, chcą żyć według własnych wskazań. Mogą słuchać Bożego Słowa każdą niedzielę, ale to nie złamie ich ego i nie zmieni ich życia. Takimi przyszli, takimi wyjdą ze zgromadzenia. Ta zamaskowana pycha prowadzi ich w kierunku śmierci i to śmierci wiecznej. A więc chcielibyśmy to powiedzieć. Zamaskowana pycha jest tą cechą bardzo charakterystyczną i dla tamtych ludzi, a czasem też i dla dzisiejszych. Dalej, niewłaściwy osąd. Niewłaściwy osąd. Biblia nie zabrania nam osądzania, a nawet zachęca, byśmy właściwie i sprawiedliwie osądzali. Dzisiaj bardzo modne staje się to hasło nie osądzaj, nie osądzaj. Nie osądzać dziwacznych, zupełnie niebiblijnych zachowań ludzi, którzy, jak twierdzą, są pod wpływem Ducha Świętego, a zachowują się jak szaleni, turlając się po ziemi, szczekając jak psy, piejąc jak koguty, czy śmiejąc się bez najmniejszego powodu. I to jest zupełne nieporozumienie. Jak najbardziej takie sytuacje i taki rodzaj chrześcijaństwa nie powinien być nieosądzony. Problem osądzania leży zupełnie gdzie indziej. Całym złem jest to, i znacznie łatwiej i prędzej potrafimy sądzić drugiego człowieka niż siebie samego. Łatwo nam dostrzec źdźbło w oku brata swego, niż zauważyć belki we własnym oku. I to jest właśnie ta następna cecha faryzeuszy. Kiedy Pan Jezus Chrystus gościł w domu faryzeusza Szymona, nagle pojawiła się tam niewiasta. Pamiętamy tą historię. Ona przyszła, by wylać kosztowny olejek na stopy Jezusa. Reakcja Szymona faryzeusza była błyskawiczna. Jego opinia o tej kobicie nie była najlepsza. Przy okazji ten faryzeusz osądził też Jezusa, myśląc w swoim sercu tak. O, gdyby ten naprawdę był prorokiem, wiedziałby, kto się go dotyka, bo to niewiasta grzeszna. Jak zareagował Jezus na niewypowiedziany nawet ustami osąd faryzeusza? Czytam w Boże Słowie tak. i zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami wytarła je. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować moich nóg. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. Zwróćmy uwagę. Nawet niewypowiedziany osąd czy krytyka nie uchodzi uwadze Jezusa. Bóg zna nasze myśli i wie, co dzieje się w naszych sercach, w naszym wnętrzu. Inny dobry, znany przykład Nowego Testamentu znajdujemy w historii o faryzeuszu celniku. Obydwaj weszli do świątyni, by się modlić. Pan Jezus opowiedział tę historię ku przestrodze tym, którzy pokładali ufność w samym sobie, a innych lekceważyli. Faryzeusz w duchu się modlił tak: Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, albo jak ten celnik. A jak pięknie się potrafił modlić, jak pięknie recytować pewne formułki. Co dla Boga czyni, jakim dobrym jest wyznawcą Boga i tak dalej, i tak dalej. Ale efekt był taki, że Bóg nie wysłuchał modlitwy faryzeusza, wysłuchał zaś modlitwy, choć bardzo krótkiej. Ta modlitwa była bardzo krótka. Celnika, człowieka grzesznego, który powiedział tylko jedno zdanie: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. I poszedł do domu wysłuchany. A tak na marginesie mogę dodać, że Bóg lubi krótkie modlitwy. Wiecie o tym? Bóg lubi krótkie modlitwy, ale szczere, płynące z serca modlitwy. Zacznij takie praktykować. Ktoś kiedyś powiedział, iż kompleks większości i nieśmiałości jest subtelną formą pychy. Boimy się czasem modlić w zgromadzeniu, boimy się tego, co ludzie o nas powiedzą, będą może na nas patrzeć, może zrobię z siebie jakieś pośmiechowisko, dlatego nie modlę się w zgromadzeniu. I nasze usta są często zakryte, bo myślimy, że trzeba się pięknie modlić, trzeba się długo modlić, ale piękne i długie modlitwy są raczej domeną chrześcijańskich faryzeuszy. Wierzcie, te piękne i długie modlitwy są domeną chrześcijańskich faryzeuszy. Po drugie, Jezus zarzuca faryzeuszom obłudę i bezprawie. Dlaczego bezprawie? Jako przewodnicy ludu faryzeusze rościli sobie prawo do swoistego interpretowania Słowa Bożego i Bożej nauki. Pan Jezus zarzuca im, że głoszą nauki, które są nakazami ludzkimi. W 19 rozdziale Mateusza, 19 rozdziału Ewangelii Mateusza mamy opisaną scenę, kiedy faryzeusze oraz uczeni w piśmie wprost pytają Jezusa, pytają go w ten sposób: dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. On zaś odpowiadając i rzekł: a dlaczego to wy przystępujecie przykazania Boże dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział: czci ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu i matce, poniesie śmierć. A wy powiadacie: ktokolwiek wygrzewa ojcu albo matce, to, co się ode mnie należy jako pomoc, jest darem na ofiarę i nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez swoją naukę. Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Oraz jeszcze dodał, 14 werset: ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. I tak jak niegdyś faryzeusze tworzyli naukę, powołując się na swój autorytet, na autorytet starszych, tak i dzisiaj są tworzone nauki i powołujące się na tak zwaną tradycję. Są to jednak nauki, które nie są oparte o Słowo Boże, lecz ludzkie ustalenia podawane i zatwierdzane jako doktryny wiary obowiązujące w całym Kościele. Jezus nazywa to po prostu jednym słowem – bezprawie. To jest bezprawie. Czynienie bezprawia nie dotyczy tylko ludzi, którzy przekręcają Boże Słowo ku swojej własnej zgubie, ale również według słów Jezusa i tych, którzy w Jego imieniu dokonują wielkich rzeczy. W kazaniu na górze Pan Jezus Chrystus przestrzegał w ten sposób: nie każdy, który do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powie, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Idźcie ode mnie precz, wy, którzy czynicie bezprawie. A przecież ci ludzie wielkie rzeczy dokonywali. Uzdrawiali, wyganiali demony, tak? Prorokowali w imieniu Jezusa Chrystusa, a Chrystus powiada, nigdy was nie znałem. Czyniście po prostu bezprawie. I to jest właśnie ta cecha ludzi, którzy odchodzą od Jezusa Chrystusa. Ludzi, którzy w własnych oczach wydaje mi się, że jest wszystko w porządku, że są sprawiedliwymi, a Jezus nazywa tych ludzi, że czynią, że są obłudnikami, czynią bezprawie. Po trzecie, mówi też również o tym, że Jezus, mówi mi się też o tym, że Jezus zarzucił faryzeuszów obłudę. We wspomnianym, cytowanym już przez nas w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, Pan Jezus wypowiadając swoje synne biada pod adresem uczonych w piśmie i faryzeuszy nazywa ich wężami plemię żmijowie. Trzykrotnie powiada o nich ślepi przewodnicy, ale policzyłem to, aż 7 razy nazywa ich obłudnikami. Węże plemiowe, węże żmijowe, ślepi przewodnicy, ale też przede wszystkim nazywa ich aż 7 razy obłudnikami. Kto z nas lubi ludzi obłudnych? Ręka w górę. Nikt? Ale czasem takim jesteśmy. Nie lubimy samych siebie? Kiedy zajrzymy do słownika języka polskiego, to możemy zauważyć, że słowo obłuda jest synonimem słowa faryzeizm, faryzeuszostwo. Inne określenia słownikowe to dwulicowość, fałszywość, hipokryzja, podwójna moralność, przewrotność czy zakłamanie. I takimi byli i takimi są współcześni faryzeusze. Ich moralność była inna przed ludźmi, inna, gdy ich nikt nie obserwował, a inna, kiedy byli sami. Dziś powiedzielibyśmy inny w kościele, a inny w domu. W stosunku do Jezusa ci ludzie udawali przyjaźń, niektórzy nawet nazywali go dobrym, nawet więcej, Nikodem powiada, mistrzu, my wiemy, żeś przyszedł od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić nie może, gdyby Bóg nie był z nim. Ale na co dzień ciągle go szpiegowali, ciągle go prorokowali, podpatrywali, by pochwycić go w jakimś słowie, w mowie czy w uczynku. Dlaczego? Jakie były ich prawdziwe intencje? O tym czytamy w Ewangelii Łukasza. Łukasz pisze tak, a uczeni w piśmie i arcykapłani chcieli go dostać w swoje ręce tej właśnie godzinie, lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował to podobieństwo. Śledzili go więc, nasłali szpiegów, którzy udając sprawiedliwych, mieli go przyłapać w jakimś słowie, aby go wydać władzy i mocy starosty. I zadali mu takie pytanie. Nauczycielu, wiemy, że dobrze mówisz i nauczasz i nie masz względu na osobę, lecz zgodnie z prawdą, drogi Boże, nauczasz, czy godzi nam się płacić podatek cesarzowi, czy też nie? W zasadzie ciągle szukali sposobności, aby go zgładzić. Chcieli go zabić i to nie swoimi rękoma, a cudzymi rękoma. Chcieli coś uzyskać, aby mieć powód go do oskarżenia, dlatego go ciągle szpiegowali, dlatego ciągle chodzili za nim, aby udając sprawiedliwych szukać jakichś potknięć, szukać czegoś, co mogłoby się stać przyczyną oskarżenia. Ich obłudę i przewrotność najlepiej widać, gdy Pan Jezus zadawał im czasem niewygodne pytania. Nie tylko oni zadawali pytania, ale Jezus też im zadawał pytania. Jezus powiada w pewnym momencie tak, zapytam ja was o pewną rzecz, a powiedzcie mi, czy chrzest Jana był z nieba, czy z ludzi? Oni zaś rozważali, mówiąc między sobą, jeśli powiemy z nieba, to rzecze czemuście nie uwierzyli. Jeśli zaś powiemy od ludzi, cały lud nas ukamienuje, jest bowiem przekonany, że Jan był prorokiem. Odpowiedzieli więc, nie wiedzą skąd. Czy naprawdę nie znali odpowiedzi? Czy ci ludzie nie znali odpowiedzi? Znali, ale woleli kłamać niż odpowiadać na to proste słowo i te proste pytanie, opowiedzieć się po stronie prawdy. Jakże dziś wielu ludzi wie, co jest prawdą? Jakże dziś wiele ludzi wie, co powinni zrobić w swoim życiu, ale wolą obłudnie powiedzieć, Nie wiemy. Nie jesteśmy przekonani. Może jeszcze trzeba, żeby to do nas bardziej dotarło. I to właśnie wtedy, kiedy pytał Jezus o chrzest. Czy myślicie, że dzisiaj jest też inaczej? Czasem rozmawiam z ludźmi, którzy powinni to dawno już zrobić, a mówię, no jeszcze nie jestem gotowy, jeszcze nie rozumiem, powiedzmy, co Bóg ode mnie chce. Jeszcze chwilę poczekam. I tak czekają, lata upływają. Mogą się nie doczekać. Hipokryzja uczonych w piśmie i faryzeuszy graniczyła wręcz ze śmiesznością. Była widoczna w pojmaniu Jezusa i oddaniu go na sąd przed rzymskim prokuratorem. W innej scenie Jan zapisał takie słowa o Jezusie. Prowadzili więc Jezusa do Kajfasza na zamek, a było rano, ale sami nie weszli na zamek, aby się nie skalać, by móc spożyć wieczerzę paschalną. Czy w cudzysłowie świętobliwi ludzie nie chcieli kalać się, chodząc na pogański zamek, by móc potem spożyć wieczerzę paschalną? Cóż za hipokryzja skazać baranka Bożego, a jednocześnie nie wejść na zamek, by być czystym i móc spożyć baranka paschalnego. Hipokryzja, obłuda, dwulicowość są, jak pisze apostoł Jakub, charakterystyczne dla człowieka o rozdwojonej duszy. Jest chwiejny w całym swoim postępowaniu, pisze Jakub. I to jest właśnie coś, przed czym chce nas chronić Chrystus. Przed obłudą. Po czwarte, ostatnie. Warto też zwrócić na to jeszcze jedną uwagę, na inną cechę charakterystyczną faryzeuszy wszechczasów. Jest to pochopna i niesprawiedliwa krytyka. Spotkaliście się czasem z pochopną i niesprawiedliwą krytyką? Ktoś powie tak, krytyka jest zawsze zła, bo prawdziwa cnota krytyki się nie boi, a więc można krytykować. Pozytywna krytyka jest zawsze potrzebna, czy wręcz konieczna, ale w wykonaniu faryzeuszów krytyka przeważnie była i pochopna, i niesprawiedliwa. Jezus powiada do Żydów w świątyni, sądzicie z pozoru, nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Tam wtedy oskarżali go, bo uzdrowił człowieka w sabat. Jakże dziwnym przypadkiem, sporo cudów Jezus uczynił właśnie w tym dniu, dniu sabatu. W 9 rozdziale Ewangelii Jana czytamy o człowieku ślepym, od urodzenia uczniowie nie są pewni, czy ta ślepota była winą człowieka, czy też jego rodziców. Pytają, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego. Popatrzmy, czy ocenili właściwie, byli przekonani, że wina leży albo w samym człowieku, albo w jego rodzicach. Ale okazuje się, że ich osąd nie był właściwy. Jezus powiada, ani on, ani rodzice jego, ale by na nim objawiły się dzieła Boże. Na nieszczęście, jak powiada Ewangelia, prowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów, a właśnie sabat był w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył jego oczy. Pytali go więc faryzeusze, w jaki sposób przejrzał. On im rzekł, nałożył błota na oczy moje i obmyłem się w wodzie i widzę. Na to niektórzy faryzeusze rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Czy naprawdę Jezus złamał czwarte przykazanie dekalogu? Jakże szybko go sądzili. Dzisiaj także niektórzy powiedzą tak, o, nie jesteś z Boga, jeśli nie święcisz soboty, jeśli nie święcisz sabatu, to nie jesteś chrześcijaninem, to nie jest człowiek wierzący, bo to robi, czy tamto robi. I można tu wymieniać bardzo wielkie rzeczy, bardzo różne rzeczy, nie chcę o tym dzisiaj mówić, ale często taka krytyka pada z ust ludzi, którzy są chrześcijańskimi faryzeuszami. Potępiają i też sądzą niesprawiedliwie. Krytyka ludzi pod kątem tego, kto jest wierzący, a kto niewierzący, przybiera czasem takie absurdalne rozmiary. A propos jeszcze sabatu. Kiedy faryzeusze zarzucali Jezusowi, iż jego uczniowie w sabat rwali kłosy i wykruszali je rękoma, przypomniał im historię Starego Testamentu, kiedy to Dawid i jego towarzysze byli głodni i wzięli chleby pokładne, które mieli prawo spożywać tylko ci, którzy służą w świątyni Pana. Przy okazji Pan Jezus przypomniał tym faryzeuszom, iż Syn Człowieczy jest Panem sabatu. A potem, gdy w świątyni uzdrowił człowieka suchą ręką, ci pełni szaleństwa rozmawiali między sobą, co by uczynić z Jezusem. Przestrzeganie sabatu bez prawdziwego znaczenia może prowadzić do szaleństwa, a nawet i odrzucenia Jezusa. Innym razem zdarzyło się, że pewien faryzeusz zaprosił Jezusa na posiłek, I czytamy o nim, a gdy mówił, zaprosił do siebie pewien faryzeusz na posiłek, wszedł więc, zasiadł do stołu, ujrzawszy to faryzeusz, dziwił się, że nie obmył się przed posiłkiem. Pan zaś rzekł do niego, teraz wy faryzeusze oczyszczacie to, co jest z zewnątrz, kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, jest pełne łupiestwa i złości. Bracia i siostry, w naszych ocenach możemy się bardzo różnić. Lubimy czasem krytykować to, co nie jest po naszej myśli, co nie jest według naszego zrozumienia, bo przecież my mamy, tak sądzimy, najwłaściwsze zrozumienie. Inni mogą się mylić i przeważnie się mylą, ale ja nigdy się nie mylę, ja zawsze mówię prawdę. Jakaż jest piękna rada Bożego Słowa i niech ta rada będzie radą dla każdego z nas dzisiejszego poranka. W przypowieściach Salomona 25:8 czytamy tak. Gdy twoje oczy coś zauważą, nie poddawaj tego zaraz do sądu, bo co zrobisz na koniec, gdy cię zawstydzi twój bliźni? Co zrobisz wtedy, kiedy prawda wyjdzie na wierzch? Strzeżmy się więc pochopnej krytyki. Ona najczęściej jest niesprawiedliwa i nie przynosi żadnego pożytku. Najwyżej wstyd dla nas, kiedy się mylimy. Strzeżmy się chrześcijaństwa faryzyjskiego. Tak jak niegdyś Pan Jezus napiętnował tego rodzaju zachowanie, tak wierzę, że nic nie zmieniło się do tej pory i Bóg brzydzi się obłudą, kłamstwem, brzydzi się hipokryzją, dwulicowością, jak też i niesprawiedliwym osądzaniem. Obyśmy rzeczywiście dzisiaj mogli Boga prosić, by zachował nas od tego rodzaju zachowań, by zachował nasze życie w wierności, czystości, szczerości przed Bożym obliczem, aby taki człowiek, jaki jest na zewnątrz, albo przynajmniej chce być na zewnątrz, takim był też i wewnątrz. Ja tego potrzebuję. Nie zawsze taki, jaki na zewnątrz jestem wewnątrz. Często moja żona mówi, o, gdyby cię poznali. Gdyby cię poznali. Kochani, niech to będzie naszą wspólną modlitwą. Wszyscy jesteśmy podobni do siebie, ale strzeżmy się kwasu faryzeuszu. Strzeżmy się obłudy. Strzeżmy się tego, aby rzeczywiście iść nie tą drogą, którą wytyczył nam Jezus Chrystus. Idźmy raczej za Jego przykładem, za naśladujmy Jego. Bądźmy tak jak On, miłości dla każdego, kto jest wokół nas. Wieczerza Pańska jest najlepszym świadectwem tego, jak bardzo nas umiłował, jaki wspaniały przykład dał nam w swojej osobie, abyśmy również kładli życie za bliźni naszych. Niech Bóg nam w tym pomoże. Amen.